Yelen kayı. Ve bayna kolem bir Yesus Zabi Hristos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kolejny czwartek, a więc pora na kolejną młodzieżową audycję Dar i Tajemnica.
Dziś przy mikrofonie witają się z Wami Beata Szarek
i Miłosz Lajczakowski, studenci dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
A dziś razem z nami jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Szczęść Boże.
Ksiądz Henryk święcenia kapłańskie przyjął w maju 1979 roku.
A od 2005 roku jest przewodniczącym dzieła biblijnego Jana Pawła II.
Od 2014 roku jest przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
W audycji Dar i Tajemnica staramy się pokazać, że powołanie do kapłaństwa jest odważnym, ale i pięknym wyborem. Jest wyrazem tajemnicy miłości Boga do człowieka. Jak ksiądz właśnie odkrył tę tajemnicę i w jaki sposób próbuje odkryć tę Bożą miłość w swoim powołaniu i w swoim życiu?
Jest to odkrywanie stopniowe. Najpierw w rodzinie głęboko wierzącej i modlącej się. Dom rodzinny był rzeczywiście przepełniony zarówno śpiewem godzinek, modlitwy Anioł Pański, modlitwy różańcowej. Często odbywały się w domu rodzinnym spotkania koła różańcowego mężczyzn. Następnie to doświadczenie miłości Pana Boga docierało do mnie przede wszystkim w trakcie liceum, na lekcjach religii, wtedy tak to się nazywało, lekcje religii prowadzone przy kościele. Pod kierunkiem bardzo ciekawych, inteligentnych księży, prefektów, jakżeśmy ich wtedy nazywali. A następnie to doświadczenie miłości Pana Boga przeżywa się każdego dnia w tym znaczeniu, że każdy dzień przynosi jakieś nowe wyzwania, dzień w znaczeniu też jakiś okres, tydzień, miesiąc, rok, czy po prostu kolejne zadania, o których tutaj Państwo mówiliście, wyznaczone przez, no trudno powiedzieć, przez tylko ludzi w tych wszystkich powierzeniach, które otrzymałem, dokonanych rzecz jasna przez ludzi. Wybór tajny, prawda, dyskretny, zarówno jeden, jak i drugi, ale ostatecznie odczytuję w nich decyzję czy powołanie, kolejne w zasadzie powołanie ze strony Pana Boga.
A jak już z perspektywy czasu wspomina ksiądz dzień swoich święceń?
Najpierw moja myśl i uczucia kierują się w stronę święceń diakonatu, które przyjmowałem w Kieleckiej Katedrze. Było to doświadczenie pełne uniesienia, dostojeństwa, chwały, majestatu i takiego właśnie głębokiego wewnętrznego przemienienia, utwierdzenia na drodze powołania. To ostateczna decyzja, zwłaszcza rekolekcje przeżywane przed święceniami, stanowią dla młodego człowieka czas, w którym trzeba zdecydowanie i na całe życie powiedzieć temu, co rozbrzmiewa w duszy jako głos Chrystusa, stanowcze tak. Dzień święceń, rok później w kościele parafialnym we Włoszczowie, to już ukoronowanie, zwieńczenie po prostu tego, co się przeżywa w momencie święceń diakonatu. Ale oczywiście ceremonia znacznie jeszcze bardziej podniosła, uroczysta i wtedy już definitywnie przeżywa się to właśnie przemienienie w osobę, która może działać w imieniu Chrystusa i która z Chrystusem jest zjednoczona na zawsze, wpisana w osobę Chrystusa. Czuje się po prostu kimś ogarniętym całkowicie Chrystusem.
A jak u księdza profesora wyglądało to doświadczenie wiary jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, w tych strukturach rodzinnych, tego najbliższego otoczenia?
Tak, wyrażało się to przede wszystkim w zamiłowaniu do słuchania Słowa Bożego w kościele. Zawsze kazania były dla mnie takim źródłem po prostu do dalszej refleksji, próby zastanawiania się nad tym, jak ewentualnie jeszcze taki czy inny argument przedstawiony w homilii, wtedy się nie używało jeszcze słowa homilia, bardziej mówiło się o kazaniach, należałoby rozwinąć, zwłaszcza w odniesieniu właśnie do młodych ludzi, czy do ludzi zaangażowanych w takie czy inne sprawy życiowe. To moje zmaganie z homiliami wygłaszanymi wtedy w kościołach, do których chodziłem, było taką, można by powiedzieć, pierwszą formą zaangażowania na drodze powołania, takiego zaangażowania oczywiście osobistego, z nikim się tym nie dzieliłem. Niemniej to było takie bardzo głęboko zarysowujące się w moim powołaniu, ale ostateczna kropka nad i została przez Bożą opatrzność postawiona. Pamiętam, na Jasnej Górze przybyłem z pielgrzymką, ale oczywiście przyjechałem do Jasnej Góry, żeby się pomodlić po maturze. Stałem na placu jasnogórskim przed figurą, tą właśnie na samym początku placu, i wtedy ni stąd, ni zowąd podeszła do mnie jakaś pani, która powiedziała, że pan to powinien być księdzem, prawda? Oczywiście popatrzyła zapewne na mnie, jak tam stojąc modliłem się, śpiewałem, bo to nie było tak, że ledwie się tam zjawiłem i już od razu ktoś podchodzi po pewnym czasie. Nie wiem, z czego tak wnioskowała, kto ją przysłał, ale do dzisiaj uważam ją za takiego anioła pańskiego, który mi powiedział, że idź tą drogą, postępuj dalej tą drogą, bądź odważny.
A był może ktoś taki szczególny, tak jak wspomniał ksiądz o tej pani? Może jakiś taki kierownik duchowy?
To przede wszystkim księża proboszczowie w mojej rodzinnej parafii i księża katecheci, którzy towarzyszyli mi. To byli bardzo odważni przede wszystkim kapłani. Na przykład jeden z księży proboszczów to kapłan męczony przez władze komunistyczne. Bardzo długi czas przebywał w ciężkich więzieniach, w upokarzających warunkach. A to tylko dlatego, że jako młody kapłan wspierał żołnierzy AK podziemia po prostu niepodległościowego. Te jego opowiadania to źle powiedziane, świadectwa, po prostu wyznania wręcz. I patrząc również na jego osobę, właśnie na której to cierpienie się głęboko odbiło, również w stanie jego zdrowia, to był dla mnie taki wyznacznik czy świadek Chrystusa cierpiącego, a zarazem Chrystusa zwyciężającego, bo był bardzo pogodny, bardzo pewien w swojej wierze i rzeczywiście budował Kościół żywy, złożony z żywych osób, ale równocześnie dokonał też bardzo takiej gruntownej renowacji naszego kościoła parafialnego w Kurzelowie, starego kościoła z XIV wieku.
Proszę księdza, kapłaństwo nie równa się z nudą. Są osoby zafascynowane takim życiem. Zatem co księdza fascynuje w życiu kapłańskim?
Kiedy pracowałem jeszcze jako wikariusz w parafii świętego Andrzeja w Olkuszu, najbardziej fascynujące były dwa momenty. Po pierwsze to katechezy, tak właśnie jak powiedziałem, lekcje religii. Spotkania z młodzieżą, zarówno z liceum ogólnokształcącego, jak też z technikum mechanicznego. Wtedy byłem dla tej młodzieży osobą, która przedstawiała zupełnie inną wizję świata, życia człowieka, sensu tego życia niż to, o czym słyszeli na lekcjach propagandowych w szkole. Oczywiście chodzili do dobrych szkół, muszę powiedzieć, i większość niż połowa, 2/3 tam uczących nauczycieli to byli bardzo dobrzy chrześcijanie i oni tej propagandy nie uprawiali, wręcz przeciwnie, byli dla tych młodych ludzi świadectwem też godności chrześcijanina, ale mieli też oczywiście takich, powiedzmy, nauczycieli, czy ta propaganda docierała też w inny sposób z telewizji, z mediów drukowanych, że trzeba było zarówno o tej właśnie godności człowieka w świetle Ewangelii, jak też o godności Polaka mówić i było się słuchanym z bardzo wielką atencją. Co więcej, wyczuwało się, że ma się oparcie również w rodzinach, w rodzicach. Rodziny w Olkuszu były bardzo, bardzo wdzięczne, że katecheta, bo nie tylko jeden, tam uczyłem, prawda, kilku księży starszych ode mnie, bo ja tam byłem po święceniach zaraz, młody kapłan, miało się oparcie zarówno właśnie w kolegach starszych z doświadczeniem życiowym i historycznym, bardzo pamiętali czasy stalinowskie na przykład, o których opowiadali, a potem dawali przykład zaangażowania, zwłaszcza w kontekście pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny. A drugi nurt bardzo interesujący w tej pracy mojej kapłańskiej to spotkania z robotnikami. Miałem szczęście być kapelanem ruchu Solidarności, zarówno w Wielkiej Fabryce Naczyń Emaliowanych w Olkuszu, jak też szerzej całego świata robotniczego poprzez kontakty właśnie z liderami Solidarności. To był rok 79-80. Praktycznie jeszcze tydzień przed wprowadzeniem stanu wojennego mieliśmy wielką celebrację w kopalni w Bolesławiu. Wielka kopalnia, wielkie spotkanie górników. A wcześniej przepiękna liturgia, to był maj bodajże, na stadionie w Olkuszu, czy we wrześniu, wielkie spotkanie religijno-duchowo-patriotyczne na rynku w Olkuszu, jak mówił wzruszony ksiądz prałat. Od wojny w Olkuszu nie było takiej celebracji z udziałem duchowieństwa mszy świętej biskupa, który wtedy, ksiądz arcybiskup, dzisiaj Stanisław Szemecki, wygłosił płomienną homilię, w której motywem przewodnim było zdanie, że Polak nie może bać się Polaka. Był wrzesień, w grudniu przyszedł stan wojenny. I wtedy zerwały się gromkie oklaski, które jakoś impuls do tych oklasków pochodził ode mnie, wszak byłem tuż przy pulpicie, z którego biskup wygłaszał, więc te słowa mnie tak poruszyły, że nieświadomie zupełnie zacząłem klaskać, a wraz ze mną wszyscy zebrani na rynku. To były niesamowicie głębokie, wielkie przeżycia, zarówno właśnie wspólnoty eklezjalnej, kościoła jako rodziny, ale też wspólnoty narodu, po prostu świadomego swojej wolności, godności, praw, dążeń do rozwoju, do poszanowania wzajemnego. Jeszcze inny wymiar kapłaństwa przeżywam aktualnie jako wykładowca w seminariach, czy jako samodzielny badacz Pisma Świętego, egzegeta po prostu, czy członek papieskiej komisji biblijnej. Tutaj pojawia mi się bardzo mocno wymiar kościoła powszechnego, spotkania z biblistami z innych krajów, z innych kontynentów wręcz, więc mogę uczyć się, jak bardzo różnorodna jest ta rodzina, jak z różnymi problemami borykają się nasi bracia, na przykład w Indiach, na Filipinach, a jeszcze z innymi w Meksyku, czy Brazylii, czy w Stanach Zjednoczonych, no nie mówiąc o krajach europejskich, które jakoś bliżej znamy.
Do naszej rozmowy o tych różnych płaszczyznach powołania za moment wrócimy, a tymczasem zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania utworu pieśni Błogosławieństw.
Niech ci błogosławi Pan. Niechaj cię strzeże, niech rozjaśni oblicze swe nad tobą i niech miłości w ci będzie. Niech ci błogosławi Pan, niechaj cię strzeże. Niech ci błogosławi Pan,
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Proszę księdza, czy czytanie Biblii w oryginale jest innym doświadczeniem duchowym niż w wersji tłumaczonej?
Bez wątpienia jest innym i to w podwójnym, jakby to powiedzieć, sensie. Najpierw, kiedy człowiek rozpoczyna to czytanie i często jeszcze musi sięgać do słowników, i wtedy dokonuje się coś niezwykłego, mianowicie zdanie złożone z dwóch, trzech słów, których znaczenia się człowiek jakoś chce bliżej przyjrzeć, odkrywa się, że te rzeczowniki czy czasowniki hebrajskie czy greckie mają jeszcze cały szereg innych znaczeń. I nagle to zdanie nabiera po prostu w moich oczach kilku warstw znaczeniowych, jakby kilka poziomów znaczeniowych. Zaczyna się taka wielka przygoda intelektualna, która z tych znaczeń rzeczywiście najtrafniej oddaje to, co autor, a przede wszystkim powiedzmy Chrystus czy Pan Bóg przez proroka chciał powiedzieć. Żeby to odkryć, trzeba znać środowisko, w którym te teksty powstawały, były wygłaszane przez proroka czy przez Chrystusa, ale z drugiej strony wiemy, że teksty Pisma Świętego są ponadczasowe. Również przez te same słowa Pan Bóg dzisiaj do nas przemawia. Więc mamy do czynienia z takim poszukiwaniem właśnie bardzo twórczym, autentycznym, odkrywaniem najgłębszego sensu tych słów, bo te słowa są jakby swego rodzaju szyfry, które trzeba wypełnić znaczeniami. Oczywiście nie można dowolnych znaczeń w te szyfry czy w te dzbany wlewać. To jest bardzo precyzyjne działanie. Również kontekst tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast kiedy już się zna bardzo dobrze języki oryginalne, czyli po kilkudziesięciu latach pracy nad egzegezą tekstów hebrajskich czy greckich, wchodzi w rachubę jeszcze jedno doświadczenie, mianowicie czytając takie zdanie w języku greckim, znajdując w nim mające głębsze znaczenie słowo, od razu pojawia mi się cały świat teologii zbudowanej wokół tego słowa, zarówno w teologii danego ewangelisty, czy szerzej Pisma Świętego. Czyli, krótko mówiąc, jawi się taka wielka panorama tekstów z całego Pisma Świętego, w których to słowo występuje i przywołuje ono całą historię zbawienia. Oczywiście teksty w języku oryginalnym czyta się też znacznie uważniej. Trzeba, jakby to powiedzieć, każde słowo, każde połączenie zdaniowe rozważyć, jaki tu mamy na przykład spójnik, czy przyczynowy, czy wynikający, prawda, na co wskazuje taki czy inny, bo są po prostu takie słowa, które mają wiele znaczeń i trzeba to po prostu odszyfrować bardzo precyzyjnie. Trzeba naprawdę dobrze znać te języki, żeby to czynić precyzyjnie, ale żeby też Państwu zobrazować, jaka jest różnica między lekturą w języku polskim a oryginalnym, posłużę się dwoma krótkimi tekstami z najbliższej niedzieli, kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, werset 10, czytamy: upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie. To wyrażenie po polsku żyli w zgodzie dosłownie brzmi, abyście mówili to samo. Przyznamy, że jest różnica. Oczywiście ten przekład jest poprawny, bo kontekst sugeruje takie tłumaczenie, że nie powinno być we wspólnocie Kościoła jakichś partii, rozłamów, jeden tego, drugi tego, od Apollosa, od Pawła, ale mówić to samo to jest jeszcze jakby sięgnięcie do głębszej warstwy tej zgody. Oczywiście chodzi o mówienie tego samego orędzia Chrystusowego, bez fałszowania, bez nadinterpretowania czy dodawania swoich pomysłów, prawda? I tak można by praktycznie z każdego fragmentu Ewangelii czy listów apostolskich przytaczać takie właśnie znamienne różnice, pozwalające nam różnice to może źle powiedziane, takie momenty jakby właśnie wniknięcia w głąb, taki insider, prawda? Mam w ręku książkę, która jutro niedziela, która posługuje się takim właśnie biblijnym insiderem, tak tutaj autorzy nazwali, gdzie tak doprecyzowują od strony właśnie również filologii tekstów oryginalnych znaczenia kluczowych zdań z czytań niedzielnych.
Jakby ksiądz mógł określić te relacje między tym właśnie, jak ksiądz wchodził w te Pismo Święte, zagłębiając się w tę wiedzę Pisma Świętego, w tę mądrość Pisma Świętego, a od razu zarazem poznawania swojej własnej duchowości i swojego powołania. Jak ta relacja gdzieś się układała?
No przede wszystkim czytając Pismo Święte, studiując, czy po osiągnięciu samodzielności badawczej, naukowej, samodzielnie wyjaśniając, ma się cały czas tę głęboką świadomość, że jest to dialog prowadzony z Chrystusem, który z jednej strony mnie powołał, buduje Kościół, założył ten Kościół, jest w tym Kościele obecny, jest obecny w Eucharystii, udziela nam rozgrzeszenia, namaszczenia, bierzmowania, łączy ludzi w związki sakramentalne, ale równocześnie jest to Chrystus, który do nas mówi tym właśnie słowem. I prowadzenie tego dialogu z Chrystusem mówiącym do nas jest rzeczą fascynującą po prostu. Pogłębia więź, taką osobową, głęboką więź z Chrystusem. Równocześnie bardzo ważna jest też modlitwa do Ducha Świętego, który jest inspiratorem zarówno dla autorów natchnionych, jak też dla tych, którzy czytają Pismo Święte. I co więcej, Pismo Święte, gdy je czytamy, nasze dusze, nasze sumienia napełnia Duchem Świętym. Tak jak dzban pełen żywej wody, możemy z niego zaczerpnąć tej wody, napełniając nasze wnętrze, gasząc pragnienie. Podobnie Duch Święty, gdy go przyjmujemy właśnie czytając Słowo Boże, inspiruje do kolejnych działań, zaangażowań i dodaje mocy oczywiście jako paraklet, czyli ten, który jest mocą, który broni, który prowadzi.
A czy ma ksiądz jakiś ulubiony cytat albo fragment z Pisma Świętego, albo szczególnie bliski sercu?
O, to jest wiele takich właśnie tekstów, ale może niektóre tylko przytoczę. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pamiętam właśnie w Olkuszu zespół młodzieżowy, którym się opiekowałem, wykonywał piosenkę młodzieżową opartą na tym psalmie, to 27 psalm. Do dzisiaj mi dźwięczą w uszach i w duszy ta piękna melodia, ten rytm. Pan moim zbawcą i światłem moim. Czy następne zdanie, które wypowiada Maria Magdalena do Chrystusa Zmartwychwstałego, Nauczycielu, Maria Magdalena, która po prostu rzuca się w ramiona, Pan Jezus pozwala jej objąć swoją osobę jako tej uczennicy rozmiłowanej w Nim. A jeszcze bardziej zawsze mnie wzrusza fragment tej Ewangelii. To jest 21 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jak Maria Magdalena mówi do ogrodnika, uważa za ogrodnika, to jest Chrystus zmartwychwstały. Panie, gdzie go położyłeś? Powiedz mi, a ja go wezmę. To ja go wezmę po prostu, pełne tej żarliwej miłości, która chce być blisko umiłowanego, która chce żyć w ramionach umiłowanego. I dlatego po prostu zmartwychwstały Chrystus pozwala jej się po prostu objąć. Dokładne tłumaczenie właśnie tamtego fragmentu zazwyczaj oddajemy nie dotykaj mnie, podczas gdy taka bardziej wnikliwa lektura pozwala raczej tłumaczyć przestań mnie obejmować i pozwól mi odejść do Ojca, bo inaczej ten kontekst jest niezrozumiały. Bo co znaczy nie dotykaj mnie? Jak nie dotykaj mnie, czyli jestem wolny po prostu i mogę iść do Ojca, ale Pan Jezus wyraźnie mówi, przestań mnie obejmować, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, czyli muszę Cię zostawić, a iść do Ojca, prawda? Nasza komunikacja będzie miała jeszcze inny charakter. Tak jak ona to potem mówi, widziałam Pana, to widziałam użyte w perfektum, czyli czasie przeszłym dokonanym. Greckie perfektum oznacza czynność, która się dokonała, ale jej efekt nieustannie trwa, czyli w jej oczach, w jej świadomości ta postać Chrystusa, Chrystus mówiący, żyjący, dalej pozostaje po prostu. Tak jak psalmiści mówią, zawsze stawiam sobie Pana przed oczami.
W jaki sposób rozumie ksiądz te słowa, które są tytułem naszej audycji, wypowiedziane przez Jana Pawła II, dar i tajemnica w kontekście swojego powołania, osobistego powołania?
No to przede wszystkim łaska jakoś wyłowienia tego głosu powołania, usłyszenia go, jakkolwiek u mnie to się dokonywało bardzo spokojnie, ale tak ze świadectw rodzinnych, mojej matki chrzestnej przede wszystkim dowiaduję się, że mój ojciec był tą osobą, która żarliwie się modliła o powołanie jednego ze swoich synów, miał ich trzech, do służby kapłańskiej po prostu. To była taka jego bardzo, bardzo uroczysta modlitwa w tej formie zanoszona podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i tak dalej. No nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły. A więc dar z jednej strony ofiarowany przez Chrystusa, a z drugiej strony też przyjmowany na modlitwie, odkrywany w tym wielkim pragnieniu serca mojego ojca, potem moim, realizowany właśnie stopniowo. I do dzisiaj mogę powiedzieć, że każdy dzień, każde zadanie, jakie przede mną opatrzność stawia, odczytuję jako dar, jako po prostu łaskę do zaangażowania się w taką czy inną inicjatywę. A tajemnica polega na tym, że po prostu realizacja tych zadań, wkładamy w nią wszystkie nasze siły, zarówno fizyczne, jak też intelektualne, ale trudno powiedzieć, jakie są efekty tych naszych działań, co wnosimy, co zmieniamy w sercach, w duszach, zwłaszcza młodych ludzi, do których prowadzę na przykład wykłady, z którymi się spotykam, czy te audycje Szukając Słowa Bożego, czy telewizyjny Uniwersytet Biblijny, w jakim stopniu on przemienia ludzkie dusze, rozjaśnia ludzkie sumienia. To wszystko jest już tajemnicą znaną jedynie Chrystusowi, Duchowi Świętemu. Ale to jest też coś fascynującego, wiedzieć, że moje działanie jest niewymierne, niepostrzegalne dla moich oczu, tych właśnie oczu ciała. Ale potrzebna jest łaska wiary, żeby być pewnym, bo oczywiście opatrzność daje pewne znaki, że to twoje działanie właśnie zaowocowało po 5, po 10 latach, to się widzi. Nieraz szybciej, prawda, w postaci takiego czy innego zaangażowania konkretnej osoby.
Bardzo serdecznie dziękujemy za księdza obecność i za to, że podzielił się ksiądz z nami historią swojego powołania.
Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem był ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista, co myślę, że wybrzmiało w dzisiejszej audycji dość mocno.
Zapłać również wam za te pytania. Gratuluję pomysłu audycji, dar i tajemnica, zaiste to słowa, które bardzo trafnie opisują powołanie.
A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica w każdy czwartek o stałej porze.
A żegnają się dziś z wami
Beata Szarek,
ksiądz Henryk Witczyk
i Miłosz Rajczakowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Cześć.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.